uważam, że od osób starszych też trzeba wymagać jakiś poziom. Ja sama się obniżam, bo wiek i fizjologia to sprawia, ale chciałabym, żeby jakieś wymagania chcę być wśród osób, które mnie ciągną do góry.
I ciągniemy do góry także tych aktywnych seniorów. Pozwolą Państwo, że zaprosimy na spotkanie z seniorkami, które w plenerze spacerują m.in. po osiedlu Juliusza Słowackiego, nazywanego osiedlem hansenowskim. A prowadzi ich na spacer pani Monika Spus-Szpos.
A też takim pretekstem, żeby dojść do pracowni jest spacer po osiedlu Juliusza Słowackiego, zwane to osiedle jest osiedlem hansenowskim, ponieważ małżeństwo Hansenów to osiedle projektowało jako jedno z dwóch w Polsce, drugie jest w Warszawie. Także my mamy bliżej z naszej bombonierki, więc zapraszam.
Ale dzisiaj nie bombonierka, tylko ponczusie?
Tak, dzisiaj będą ponczusie, bo Ludek obiecał nam kawę i herbatę, że zrobi, więc kupiłam pączki zdrowe, bo z twarogu, więc i małe, więc będzie zdrowo i słodko. No to zapraszam serdecznie.
Bo mówili, że to będą domki tak jak pasta wyciśnięta, pasta do zębów wyciśnięta z tuby, że takie będą, że takie piękne. Wszyscy tak czekali na to osiedle.
A myśmy kiedyś byli już na spacerze na tym osiedlu z Rafałem, taki co z nami prowadził zajęcia w pierwszym roku naszej działalności, że tak powiem. I byliśmy, tam był taki ten, powinien być taki obiekt, nie basen, tylko jak to się nazywa, stadion taki, nie? Czy coś takiego, gdzie miał być amfiteatr, no właśnie, amfiteatr. No ale nie doszło do tego, ale murki jakieś tam jeszcze są.
No to zapraszam, idziemy. Myślę, że Balladyny 16, to tutaj wejdziemy w osiedle. To zapraszam.
Dobrze. A proszę powiedzieć, to gdzie i na co się tak spotkaliśmy dzisiaj o poranku?
O godzinie 10 spotkałyśmy się pod targiem na ulicy Wileńskiej, klub Bombonierka Życia i idziemy do pracowni prowadzonej przez małżeństwo artystów Magdalenę i Ludomira Franczaków, a pracownia nazywa się Miejsce i ma swoją siedzibę na osiedlu Juliusza Słowackiego. Myślę, że panie są chętne, co też świadczy o tym, że no jest nas kilka i staram się proponować paniom jednak ambitne tematy. Jesteśmy klubem seniora oczywiście, ale nie tylko przy kawie i herbacie w klubie, tylko jeżeli jest taka możliwość, dzisiaj mamy przepiękną pogodę, żeby wyjść, chwilkę się przespacerować, zobaczyć coś ciekawego, ale też coś, co nie zawsze gdzieś na afiszach panie zobaczą, tak? Czyli chcemy zobaczyć tak trochę od kuchni pracownię prowadzoną przez artystów, jak to wygląda, zobaczyć ich pracę, właśnie porozmawiać, dotknąć, tak dosłownie też dotknąć i sztuki, i takiego bardzo bliskiego kontaktu z naszymi lubelskimi artystami. Bardzo się cieszę, zawsze idziemy tam za panią Halinką. Nie jest to sobota, także to myślę, że przed południem zawsze na targu jest ruch. Też tutaj z grupą byliśmy w Muzeum Osiedli Mieszkaniowych, właśnie tu na targu przy Chochliku. Bardzo ciekawe miejsce. Dużo zwiedzamy. No panie są, tak jak powiedziałam, ciekawe. Ja też staram się wystawiać im wysoko poprzeczkę. W takim sensie wysoko poprzeczkę, żeby właśnie ciągle eksplorować, ciągle poznawać, wchodzić w nowe miejsca i ciekawe miejsca, odwiedzać wystawy, właśnie gdzieś chodzić do pracowni. Kiedyś byliśmy w pracowni ceramicznej, także też tak zupełnie od kuchni można było zobaczyć. Coś, co też nie jest tak powszechnie może dostępne, tak? A jeżeli jest taka propozycja, powiedzmy od góry, tak, czyli moja propozycja i panie to chętnie akceptują, no to myślę, że to się po prostu wszystko nakręca.
A spacer okazuje się, że zachęca także i nakręca do dyskusji na taki oto temat. Czy senior powinien na przykład pojawić się na zajęciach związanych ze sztuką, i to sztuką wysoką bądź awangardą, czy jednak na zajęciach z igłą i nitką?
Bo jeżeli nawet będąc seniorką jeszcze się nie umie igły w ręku trzymać, to właśnie dla tych osób jest ten kurs. Ale chwileczkę, gdzie te matki były? Teraz to jest strach. Dziewczyny nic nie potrafią robić.
No dlatego trzeba ich trochę poduczyć.
Poszłam na studia, miałam 17,5 roku i niewiele umiałam, dlatego że starsza siostra była przygotowana przy tym. A ja byłam, ponieważ byłam taka silniejsza, więc robiłam zakupy, przynosiłam coś z piwnicy, myłam podłogi i tak dalej. Ale człowiek jest ciekawy. Były książki, na które trzeba było zapolować. Teraz masę książek. W telewizji można przeczytać, jak co ugotować. Ale one mają paznokcie, które są fatalne dla mnie. Te za długie szpony takie, jak u kocura dzikiego. I one boją się marchewkę zetrzeć dla dziecka. Bo gdzieś tam odpowiedzieli, że ja nie lubię dzieci. Ja lubię dzieci, ale dzieci trzeba wychowywać. To bezstresowe takie. Co? Ja dzieci lubię i z młodzieżą pracowałam i młodzież też jakoś mnie zauważa. I przechodzimy w tej chwili już na ty. Ja już jestem u schyłku. Oni już są dorośli, mają dzieci i wspominamy te czasy. No. Dzisiaj bardzo przyjemnie, jest cieplutko. Ubrałam się nie tak grubo, bo usłyszałam, że ma być upał w Polsce, tak.
No właśnie nie musimy uczyć, no nie? Byleśmy zdrowi byli i jako tako sprawni jeszcze do rozmowy.
Nie podchodzimy, masz wnuka, nie. Syna, męża.
No tak.
No, córkę. I o.
No właśnie, trzeba cię pocieszyć.
Ja jestem sama i walczę teraz.
Co? I nie chcę, no właśnie. No.
Ma pani ochotę dzisiaj na taki spacerek?
Tak, ja mam właśnie. Zawsze, chociaż jadę na działkę jeszcze. No, a spacer, myśmy tutaj spacerowali, nie? To tak miało być najładniejsze osiedle. Ale ja wiem, czy ono takie najpiękniejsze jest.
Bo jesteś starej daty, tu są funkcjonalne. Pokój z kuchnią.
To jest prawda.
Ja to wszystko widziałam.
Balkony, no znaczy one są i tak ładniejsze, większe niż ja kiedyś mieszkałam na Balcera. Bo na Balcera to były mniejsze niż ten. A tutaj są niektóre większe, także ja tak zazdrościłam tych balkonów. Teraz mieszkam na Wyżynnej, w spółdzielni Politechnika, także mamy duże balkony i jestem zadowolona. Tak, i nie są przy samych oknach, prawda? Także drzewa to są rozmieszczone dobrze, lepiej niż na Mickiewiczowskim osiedlu chyba. Bo tam na początku chodziłam z dziećmi na spacery, na Mickiewiczowskie osiedle, to mi się bardzo podobały, ale drzewa jeszcze były niewielkie, nie? A teraz to jest las, także może to i warto, wiesz, trzeba wiedzieć, co wiedzą sąsiedzi, na czym kto siedzi. Ale to strasznie długi ten blok, no nie? Zobacz, no strasznie długi. Gdzieś tutaj pokazywał nam ten Rafał, bo on artysta był trochę, nie? To gdzieś tutaj było pierwsze zajęcia z nami. Nie chodziłaś na początku? To o sztuce nam opowiadał, wiesz? I tutaj gdzieś nam pokazywał, że zrobił. Słuchaj, myśmy poszli, bo to coś było, nie? Miało być, na angielski się poszło, nie? O, to zaczęłaś chodzić. A, ty chodziłaś na angielski, a myśmy chodzili na bombonierę. I wtedy z nami miał Mateusz jeden tydzień, a drugi tydzień miał Rafał. A później Rafał odszedł i Litka. Świetny był, ale Litka też była fajna.
Czyli jednak coś pani szuka, jednak żeby coś gdzieś wyjść z domu, pobyć z ludźmi, tak?
Tak, tak. Mój mąż mało gdzie chodzi, to znaczy on niedawno przestał pracować dopiero, ale pozwala mi chodzić, nie? Zawsze coś nowego przyniosę.
On jest bardzo spokojny taki. Pewnie ja sobie wyobrażam, Krystyna, że chyba w szachy on gra, czy coś. No, a ta Gania. Kulturalna.
Jesteśmy, tak? Tak, dotarłyśmy na miejsce. Tak. Ludomir na nas czeka, także... No, jesteśmy.
A na miejscu i w miejscu, oczywiście w pracowni artystycznej, do tych pączków serowych kawa i herbata.
Także dzisiaj będzie po królewsku, no filiżanki.
Szykuje się imprezka. Tak.
Filiżanki też są ze Śląska.
Też.
A Ludomir jest z nadmorza.
Tak? Przy okazji którejś z wystaw w galerii w BWA w Katowicach, zresztą Magdy wystawy właśnie, jak wróciły prace Magdy, to techniczny, który się zakolegował z Magdą, a który jest takim człowiekiem zbierającym bardzo dużo staroci, przywiózł nam trochę rzeczy, żeby się wymienić za trochę staroci, które ja z kolei zbieram. Podarowałem kilka luster ze Stoczni Szczecińskiej, a w zamian dostaliśmy właśnie filiżanki, dwa krzesła i talerzyki. I tam jest na przykład herbata i kawa, jeśli pani byście chciały. Czasem ktoś przyjdzie i się zapyta, a co państwo tu robicie, i musimy się wytłumaczyć. Bo to pokutuje jednak takie, tak jak kiedyś zespół Dire Straits śpiewał, że artyści biorą pieniądze za nic i właściwie nic nie robią, koleniu chują. No to my pracujemy, właściwie różnica między pracą artysty a pracą biurową polega na tym, że praca biurowa trwa od 8 do 15, a praca artysty trwa 24 godziny na dobę, bo nawet jak się śpi, to się gdzieś tam w głowie mielą te wszystkie rzeczy. Tak. więc rzeczywiście to jest, trzeba sobie znaleźć jakiś taki rodzaj higieny w sobie, żeby nie pracować cały czas, bo to jest ciężko się od tego oderwać w jakiś sposób i często przestać myśleć o tym, co się akurat robi, a przestawić się na przykład na robienie obiadu.
A tutaj jak ciebie weszło tak z ulicy, weszła i wyszła. Tak samo jak i do labiryntu, tam wiele razy chodziłam, ale ktoś oprowadzał, prawda? Także wiem, że to wartościowe. Ale tak normalnie, jak się pierwszy raz wejdzie, obejrzy się, a to nic dla mnie i wychodzę.
To jest pracownia, to tak jak pani wejdzie do biura w ZUS-ie, a z jakąś sprawą zupełnie inną też się pani rozejrze, a to nie moje biuro, a tutaj nie mam nic do szukania i idzie pani dalej. No to jest ta sama historia, nie? Jak ktoś przyjdzie tak jak państwo z konkretną potrzebą, no to nagle okazuje się, że można wypić herbatę, usiąść i porozmawiać, nie? Ale w ZUS-ie też trzeba mieć kogoś, z kim się porozmawia, prawda? Więc jakby chodzi mi o to, że właśnie praca artysty czy artystki jest bardzo podobna do innych prac, tylko że efekt jest po prostu inny. Nasz efekt jest właśnie taki, że ja wychodzę na przykład na scenę i coś przedstawiam, czy Magda pokazuje pracę na wystawie, ale no też robimy warsztaty, prowadzimy różne projekty. Teraz niedawno w Domu Kultury na Węglinie wspólnie z Magdą właśnie zaprosiliśmy kilka osób i były plakaty na słupie, a to się nazywało Manifesty dla Przyszłości, gdzie poprosiliśmy różne osoby o to, żeby wypuściły w powietrze jakieś życzenia dotyczące przyszłości i tam na tym słupie jakieś napisy się pojawiały przez ostatni rok właściwie. Fakt, że jak się jest artystą czy artystką, to ważna jest dywersyfikacja źródeł zatrudnienia. Że to ja nie mogę po prostu siedzieć od 8 do 15 w jednym miejscu, bo, no bo w kulturze to się bym po prostu nie utrzymał w taki sposób. Więc muszę być bardziej w ruchu. Ale też taki rodzaj pracy wybrałem i bardzo mi się to podoba. Nasz syn twierdzi, że po prostu dla niego najważniejsze jest, żeby mieć pracę od 8 do 15, a potem w domu sobie robić co chce. Że on patrzy na to, jak my pracujemy i mówi, że to zupełnie nie jest to, jakby on chciał pracować. Więc no, każdy jest inny po prostu. Nie? Ale właśnie chodzi o to, żeby w tym całej rozmowie o tym, że każdy jest inny, uszanować swoją inność. A często właśnie się słyszy, że na przykład praca od 8 do 15 niszczy życie.
Szkoła niszczy życie.
Tak, szkoła niszczy życie, a z drugiej strony się słyszy, że taka praca, jak wykonują artyści, to żadna praca. Więc właśnie chodzi o to, żeby była ta różnorodność i żeby nawzajem uszanować to, że każdy chce być inny po prostu i żeby była taka możliwość.
A w takim razie jaki chce być Ludomir Franczak?
Ja zajmuję się bardziej teatrem, czy takimi działaniami teatralnymi. I też no, robimy dużo różnych projektów po prostu. A i ta pracownia, miejsce, ona powstała, zdaje się, 3 lata temu, podczas jednego z projektów, projekt Galerii Labirynt, który się nazywał Meet the Neighbors, czyli Poznajcie Sąsiadów. I to był taki europejski projekt, który się rozgrywał w różnych miejscach w Europie i w tych różnych miejscach artyści próbowali wejść w przestrzenie, które tam były proponowane i jakby współdziałać z sąsiadami, których tam zastaną w tych przestrzeniach. I my doszliśmy do wniosku, że skoro Meet the Neighbors, to musimy się tu przeprowadzić, przynajmniej artystycznie. Wtedy też szukaliśmy pracowni, więc zaproponowaliśmy, że otworzymy tu taką pracownię, która też będzie otwarta na osiedle. Pokazałem spektakl 6, który jest takim spektaklem o przyrodzie tak naprawdę i o tam trochę o tym, jak niszczymy przyrodę, jak właściwie moglibyśmy sobie z tym poradzić. Tak bardzo nam się tutaj spodobało, że właściwie postanowiliśmy zostać. I dzięki temu mamy pracownię, w której powstają nasze prace, czyli głównie moje spektakle scenograficzno-audialnym przedstawieniem. Takim trochę słuchowiskiem radiowym, bo ja też słuchowiskami się zajmuję, a trochę właśnie no, takim teatrzykiem domowym, powiedzmy. Bardzo często organizatorzy właśnie myślą, że jeśli aktor nie wychodzi na scenę i nie mówi tekstem, to że to jest trudne. Natomiast ja te spektakle gram naprawdę w różnych miejscach. Grałem to w galeriach sztuki, a dla środowiska artystycznego, ale na przykład jeden z najlepszych spektakli, pamiętam, był w Jasieniu pod Zieloną Górą, gdzie mnie zaproszono, to jest takie 3000 miasteczko. Jak przyjechałem, to w miasteczku wisiał baner spektakl teatralny i tam data, godzina, ja patrzę, a to o mnie. A nie ma ani nazwiska mojego, ani tego, co na podstawie czego. I organizatorzy powiedzieli mi, że to jest pierwszy raz, jak u nich jest teatr. W związku z tym oni nie wiedzieli. Nie wiedzieli po prostu, jak to ogłosić, żeby ludzie przyszli. No i ja grałem w bibliotece i biblioteka była wypełniona po brzegi po prostu. A wszyscy bardzo uważnie słuchali, siedzieli i potem była niesamowita dyskusja, ale nie o spektaklu, ale właśnie o tym, o czym był spektakl. Więc naprawdę, i to byli ludzie w większości, którzy pierwszy raz mieli w ogóle styczność z żywą formą, powiedzmy, teatralną, więc te rzeczy, które ja robię, naprawdę nie są trudne. Wystarczy przyjść, usiąść, posłuchać i popatrzeć. Natomiast no, rzeczywiście ja nie operuję środkami takimi jak na przykład Teatr Osterwy. A ja bardzo rzadko w ogóle pracuję z aktorami. Często nagrywam głosy, ale najczęściej są to głosy ludzi, którzy są gdzieś dookoła mnie. Scenografia w tej chwili dla mnie to jest bardziej środowisko dla spektaklu. Czyli może to być na przykład scenografią, może być dźwięk rzeczywiście. Scenografią mogą być projekt, który teraz przygotowujemy na przykład na Kwadrynale. Nazywa się Look Around, czyli spójrz dookoła. I po prostu próbujemy sprawdzić, czy rzeczywiście, szczególnie w czasach dzisiejszych kryzysu ekologicznego, musimy produkować nowe wielkie scenografie, czy być może są one dookoła nas. Pokazuje, jak ten teatr nabudowuje się różnymi historiami, a że na przykład gdzieś nagle wyrasta drzewo, gdzieś tutaj zarasta trawą, tutaj jest jakaś sofa, którą ktoś postawił i pewnie ktoś inny wykorzystuje, i że być może wcale nie są rzeczy, które należy skosić jak tą trawę na zewnątrz, tylko być może trzeba zostawić i wokół tego nabudowywać. I właśnie taki jakiś mamy pomysł na scenografię, właśnie nie budowanie nowych rzeczy kosztownych i ekologicznie i finansowo, ale po prostu próba wykorzystania tego, co jest dookoła, czyli zrobienia spektaklu niejako w zastanym środowisku. Kiedyś grałem spektakl i zrobiłem ogromną instalację w Stoczni Nowej w Szczecinie, w momencie, kiedy tam wszyscy się już wyprowadzili i po 5 latach chyba ona stała taka opuszczona, tam nawet niedopita herbata była na biurku. I tam się odbywał festiwal teatralny i właśnie mi oddano ogromny 6-piętrowy budynek, żebym coś z nim zrobił. No i właśnie ja, jakby w ogóle nie wykorzystując materiałów z zewnątrz, zrobiłem cały spektakl oparty na tym, co tam znalazłem i nazbierałem. Jest świat przede wszystkim, który tętni życiem dookoła nas i nie musimy ciągle słuchać o tym, co było kiedyś, co też jest ciekawe. Ja jakby nie kwestionuję tego, że ten teatr nie powinien istnieć, a bardziej wydaje mi się, że teatr powinien być, czy w ogóle każda sztuka powinna być dużo bardziej wielowątkowa, że różnorodność jest najważniejsza, po prostu. Jakby dla mnie to jest istotne, żeby były różne propozycje. Ja poszedłem w trochę inną stronę, ale ta strona też właśnie, tak jak mówię, ona nie jest trudna. Ja się wzoruję na teatrach takich XIX-wiecznych, które były robione w domach, więc więc bardziej prostych. To, co ja robię, właściwie nazywa się teatrem obiektu. W Polsce taka forma raczej nie istnieje chyba, że to nie jest nic złego z miastem, tylko my jesteśmy w niewłaściwej scenografii, a dlatego ją zmieniliśmy. To jest taka świetna przypowieść chińska chyba o artyście właśnie, że przychodzi do niego człowiek, który chce zamówić rysunek koguta. To jest taki artysta, który zajmuje się kaligrafią, rysunkiem. Właśnie no, chce mieć taki obraz z kogutem, a namaluj mi. No to przyjdź za miesiąc, będziesz miał ten obraz. No i tamten przychodzi za miesiąc i artysta prosi, żeby przynieść mu papier, pędzel, tusz i tak macza pędzel w tym tuszu, wykonuje 3 ruchy, przepiękny kogut. No i tamten zachwycony, no to świetnie, biorę tego koguta, to ile? No i ten artysta wymienia mu jakąś wielką sumę. No i on mówi, no ale przecież ja to widziałem, tobie zajęło to 5 sekund. Nie, a artysta na to mówi, to widziałeś tylko koniec. Przez cały miesiąc ćwiczyłem koguta po to, żeby go na koniec 5 sekund namalować. I ten efekt to jest efekt mojej miesięcznej pracy. I tak bardzo często jest właśnie w zawodzie artysty, że wiele osób widzi efekt, czyli obraz na ścianie, ale żeby namalować ten obraz, to naprawdę trzeba dużo pracy.
I dlatego my przez cały tydzień będziemy ćwiczyć nasz radiowy mikrofon na spacerach z seniorami, nie tylko, aby już za tydzień, tuż po 21.40, zaprezentować Państwu audycję Piękne Życie. Piotr Wierzchoń, Magdalena Lipiec-Jeremek, kłaniamy się, mówimy do usłyszenia.